studio pan Łukasz Przybyszewski, ekspert do spraw międzynarodowych, iranista, ekonomista, wykładający na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Studio ma odpowiedni klimat. Może się pan poczuć, jakby pan był na badaniach terenowych w Iranie. Myślę, że teraz nawet tam może być ciut cieplej. Sytuacja między Stanami a Iranem nas przyzwyczaiła, że w zasadzie co każdą kampanię wyborczą ona staje się zapalna, ale chyba tak zapalna to nie była być może nigdy. Albo od dawna.
Znaczy od dawna na pewno tak. W ogóle porównywanie tak naprawdę do przeszłości, no myślę, że tutaj jakoś niekoniecznie jest adekwatne, dlatego że stosunek na przykład Stanów Zjednoczonych do Iranu, jak i Iranu do Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w tej sferze deklaracji, tak, był zmienny. Tak. Więc w zasadzie z perspektywy można stwierdzić, że nie było prawdopodobnie takiego momentu, w którym wcześniej w historii, w którym mogłoby dojść do takich napięć.
Nawet były takie momenty odprężenia, zdaje się, że Afganistan, Irak to były te momenty, kiedy tam nie skrzyło aż tak mocno. Teraz mamy sytuację w zasadzie, którą część ekspertów określa albo wojną, albo stanem tuż przed wojną.
To znaczy, teoretycznie tak na dobrą sprawę wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy też Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to zależy od perspektywy, rozpoczęła się w zasadzie wraz z zajęciem ambasady amerykańskiej tuż po rewolucji. Tyle tylko, że ona nie przyjęła formy takiej konwencjonalnej wojny, którą znamy. To jest wojna informacyjna, to jest wojna propagandowa, to są działania też niekonwencjonalne, tak, asymetryczne. Więc za każdym razem, gdy Stany Zjednoczone mogły naciskać na Iran przy pomocy sankcji, czyniły to. Również w latach 90., gdy wydawało się, że jest jedno mocarstwo na świecie, Pax Americana, i teoretycznie wówczas mogło dojść do poprawy stosunków, ale też nie doszło. Trzeba pamiętać, że za Billa Clintona też wprowadzano kolejne sankcje. Tak na dobrą sprawę wraz z postępem władzy najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollaha Alego Chameneiego, te sankcje były adekwatne do rozwoju demograficznego, gospodarczego i też trochę politycznego Iranu. Także to jest długi proces, który prawdopodobnie, być może teraz osiąga jakiś moment, ale nie wiem, czy on jest krytyczny.
Długi proces, ale teraz w krótkiej serii wydarzeń mamy zestrzelenie drona, mamy atak w cieśninie Ormus, chyba, nie mamy tej pewności, ale Stany zdaje się są przekonane, że to jest sprawka Teheranu. No i mamy odwet amerykański, najpierw miał być atak zbrojny, potem wycofany, w końcu atak cybernetyczny. Sytuacja niezwykle niepokojąca.
Zgadza się. To znaczy w tym momencie chciałbym powiedzieć, że te opinie, które tutaj wygłaszam, są moje prywatne i nie reprezentują stanowiska Akademii Sztuki Wojennej oczywiście. To, co teraz widzimy, tak na dobrą sprawę, można byłoby z pewnością określić jako niekonwencjonalne działania wojenne, których najprawdopodobniej dopuścił się Iran, ponieważ jest taka hipoteza, że o tyle, na ile jest może być wiarygodna, że eskalacja tych właśnie działań asymetrycznych w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a raczej obszarów, w którym Stany Zjednoczone działają, operują, są obecne, czyli atak na rurociąg transportujący ropę z wschodu na zachód w Arabii Saudyjskiej, też podobno doszło do jakiegoś incydentu w porcie w Abchad na zachodzie Arabii Saudyjskiej, jak i uszkodzenia, niektóre bardzo poważne, tych tankowców, w sumie można określić jako działania, które mają odstraszać jakiekolwiek rozwinięcie tych napięć w stronę konfliktu typowo konwencjonalnego, dlatego że Iran gdybym miał się spotkać z atakiem amerykańskim, no nie ma aż takich możliwości obrony w tym momencie, jakie mógłby mieć na przykład w przyszłym roku lub za dwa lata.
Czyli to jest tak, że Iran czas gra na rzecz Iranu?
Tak, zawsze było w przypadku Iranu tak, ze względu na jego położenie, no geopolityka być może w przypadku niektórych narracji bywa przereklamowana, ale Iran jest tak na dobrą sprawę geograficznie swego rodzaju fortecą, która stanowi też właz do Eurazji, tak? Trzeba pamiętać, że w poprzedniej epoce, ze zimnej wojny, były na północy Iran na przykład radary amerykańskie, które wychwytywały wszystkie wystrzelenia rakiet z terytorium ZSRR, no, które monitorowały ten wyścig oczywiście kosmiczny. Także
mamy ten element, ale cały czas, jak rozumiem, obydwie strony będą się poruszać na granicy, na krawędzi wypowiedzenia wojny, na tej krawędzi, kiedy jeszcze jesteśmy w konflikcie jakimś hybrydowym, a kiedy już są straty albo w ludziach, albo w sprzęcie na tyle duże, że to już jest ten próg wojny, zostanie przekroczony.
To znaczy wojna hybrydowa, oczywiście o niskiej intensywności, małej skali, tak na dobrą sprawę, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, vice versa, trwa już od dosyć dawna naprawdę. Szczególnie jeżeli chodzi o właśnie walkę informacyjną, taką typowo psychologiczne działania, wywiadowcze oczywiście też. I to teraz to się zbliżyło bardziej ku takiemu scenariuszowi trochę podobnemu do roku 98, gdy dokonano jednych z takich wstępnych nalotów, które potem umożliwiły lepsze przeprowadzenie inwazji na Irak w 2003. Z tym, że tak jak pan wspomniał, no tak, czas jest zawsze na korzyść dla Iranu. Iran w sposób odmienny od Stanów Zjednoczonych operuje, szczególnie militarnie w regionie. Bardziej stawia na lokalne bojówki, które często cieszą się dużą swobodą działania i w zasadzie nawet suwerennością w pozyskiwaniu funduszy. Niekoniecznie już tak bardzo też one są kierowane duchownymi szyickimi. Więc Stany Zjednoczone w tym momencie, gdyby zechciały, rzeczywiście tak mi się wydaje, gdyby zechciały przekroczyć tę granicę i dokonać ataku, tak zwanego ograniczonego jakiegoś ataku z powietrza, to po pierwsze nie jest powiedziane, że osiągnął swój cel, dlatego że nie zawsze o wszystkich ośrodkach wiemy, które są, tak? Część jest wykryta, część nie jest. Po prostu trzeba się liczyć z tym, że mimo tych nalotów cel może nie zostać osiągnięty. Poza tym, tak na dobrą sprawę, też pojawiały się plotki o tym, że ma dojść do inwazji lądowej na Iran.
Ale czy to jest realne, bo często się spotyka głos ekspertów, że w zasadzie to jest inna skala Irak, a Iran, że Donald Trump, jego pogróżki, jego groźby wobec Teheranu są bezpodstawne, bo nie ma realnie siły, żeby ingerować w wewnętrzną politykę Iranu i nawet jeżeli dojdzie do bombardowań, to niewiele więcej Stany mogą zrobić.
To znaczy bombardowania Iranu raczej by oczywiście wzmocniły obecną władzę, która miałaby realny, namacalny dowód, że to nie są ich wybujałe fantazje o tym, że po drugiej stronie czai się wróg, który zrobi wszystko, żeby obalić władzę, która tam panuje, tak?
Czy mówiąc w skrócie, że cała ta eskapada lotniskowca Abraham Lincoln razem z grupą uderzeniową była czystym blefem i że nie mogła być niczym innym?
To znaczy, ja bym nie powiedział, że to jest blef, dlatego że wbrew pozorom, żeby wyrządzić szkodę Iranowi, nie trzeba wcale dużo siły użyć. Właśnie to jest, można by tu się odwołać do autora książki też, takiej publikacji, Net Wars bodajże, w której argumentował, że prawdopodobnie będziemy zmierzali w przyszłości ku mniejszym jednostkom, formacjom, które są wyspecjalizowane w osiąganiu konkretnych celów. Przykładowo Iran ma tak na dobrą sprawę jeden terminal naftowy, który może pompować ropę na tankowce. Zlikwidowanie go to już jest bardzo znaczący, to byłby bardzo znaczący krok i nie wiadomo, jakby to się dalej potoczyło. Poza tym, no, reaktor atomowy Buszech, który ma w przyszłości, kolejna jednostka, ma tam w przyszłości dalej więcej elektryczności produkować dla Iranu, też znajduje się nad Zatoką. Także wiele z tych obiektów znajduje się, jest łatwych też, to są łatwe cele, które w znaczący sposób no prawdopodobnie doprowadziłyby do tego, że Iran wówczas by użył wszelkich możliwości, żeby w sposób taki właśnie niekonwencjonalny, asymetryczny, tak jak oni to metaforycznie mówią, podpalić region, czyli najlepiej oczywiście symultanicznie, jednocześnie atakować amerykańskie bazy, placówki dyplomatyczne, hotele, firmy, cokolwiek.
Tak. Donald Trump odstąpił jak na razie przynajmniej od przekroczenia progu wojny, rozpoczęcia bombardowań czy innych działań stricte wojennych. Mhm. Mówi o nowych sankcjach. Tak. Ja się tak zastanawiam, jakie jeszcze sankcje można poza tymi personalnymi na Iran nałożyć, bo w zasadzie do tej pory administracja Trumpa odcięła w zasadzie całkowicie Iran od handlu z tymi krajami, na które Stany wpływ miały.
Nie, no tak. Tak na dobrą sprawę, jeszcze w 2017 roku to Iran produkował na około prawie 4 miliony baryłek ropy.
Polska z tego korzystała, bo dwa tankowce do nas przypłynęły.
No tak, tak, tak. Trzeba było też sprawdzić jakość tego oczywiście, bo to różnie z tym bywa, jak wszędzie na świecie. Ale teraz to jest prawdopodobnie lekko ponad 2 miliony, z czego tylko już 1/4 idzie na eksport jeszcze. A wcześniej to 2/3, przy tych 4 milionach 2/3 szły na eksport. Więc to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie też wewnętrzne na ropę w Iranie, tak? Poza tym trzeba też pamiętać, że niekoniecznie to jest tak, że te sankcje zadziałają. Właśnie wielu z ekspertów się wypowiada, że one działają i że zadziałają. No, na te strony, które chcą się tym sankcjom podporządkować, one działają. Ale trzeba pamiętać, że Iran jest tylko częścią, jednym z państw w regionie, o który wiecznie toczy się gra o wpływy między trzema mocarstwami, tak? Rosją jeszcze i Chinami i Stanami Zjednoczonymi, więc one niekoniecznie wcale muszą przestrzegać tych sankcji. Chiny same znajdują się przecież w tak zwanej wojnie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, a Rosja no, też jest trochę obłożona sankcjami. I przykładowo Rosja póki co oferuje się handlować barterem z Iranem i że jakoś też będą próbowali ułatwiać sprzedaż ropy. Więc te strony wcale nie muszą się zgodzić na pełne odcięcie Iranu od pieniędzy czy po prostu nawet towarów, których nie będą w stanie normalnie kupować na rynkach.
Czyli jak rozumiem, nie da się zagłodzić w pełni Iranu sankcjami tak, żeby wprowadzić jakąś swoistą blokadę kontynentalną, którą tak pamiętamy
to znaczy,
z XIX wieku jeszcze wobec Wielkiej Brytanii.
Znaczy,
i też była nieskuteczna.
I tak większość towarów, przynajmniej drogą morską, jest rozładowywana i przeładowywana w Emiratach. I stamtąd z powrotem idzie na mniejszych statkach do Iranu. Blokada morska na Iran jest możliwa. Przy niewielkiej liczbie tak naprawdę amerykańskich żołnierzy można zająć jedną z albo kilka kluczowych wysp, które są w lub przy samej ciśnieniu Ormus i sprawa jest załatwiona. Tylko pytanie, czy to się opłaca, dlatego że nikt tak na dobrą sprawę nie wie, czy i jak długo jeszcze, znaczy raczej jak długo będzie jeszcze żył najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Khamenei. Już wiele osób wiele razy mówiło, że raczej krócej będzie żył niż dłużej, ale póki co żyje także
pod 80 podchodzące.
Tak, coś około tego. No, w każdym razie, no, wie pan, czasami to jest tak, że ludzie żyją po 120 lat, więc no, nie można liczyć na to, że to, że umrze najwyższy przywódca, coś zmieni, bo wszyscy są tam też przygotowani, że to kiedyś nastąpi, tak?
Takie plotki się pojawiają raz na jakiś czas.
Tak, zgadza się.
W samym Iranie. Zresztą również to jeszcze właśnie, skoro w samym Iranie jesteśmy, mamy tą deklarację, że 7 lipca Islamska Republika Iranu podejmie nowe kroki w celu zmniejszenia swoich zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego z potęgami światowymi z roku 2015. O co może chodzić?
W tej deklaracji?
Tak.
Znaczy to jest nacisk tak na dobrą sprawę na państwa, które pozostały przy JCPOA, właśnie tym porozumieniu. Szczególnie tak na dobrą sprawę Europy, bo no, tutaj to jest labilne, dlatego że no, stanowisko Chin i Rosji jest znane. No, z Europą może być różnie. I gdyby Iran się wycofał z JCPOA, no to to jest blamaż. Szczególnie dla strony europejskiej, no i też częściowo oczywiście Chin i Rosji, ale tak jak mówiłem, to, że prawdopodobnie Chiny i Rosja, pomijając, że otworzyły różne kanały pomocy dla Iranu, też te mniej jawne, będą pomagały Iranowi, znaczy władzom Iranu, utrzymać się nad wodą, właśnie między innymi po to, żeby te JCPOA utrzymać również.
Ale jest prowadzony cały czas, bo go nie obejmował ten pakt atomowy, program balistyczny irański. Tak. On jest prowadzony. Teraz jeżeli się dołoży silne wzbogacanie uranu idące nie tylko w kierunku cywilnym, ale także w kierunku wojskowym, no to wtedy Tel Awiw będzie musiał reagować. Jeżeli już nawet Stany nie zareagują, to Bibi Netanyahu, żeby utrzymać władzę, ma za chwilę kolejne wybory, będzie musiał coś zrobić.
Tak, zgadza się. No, oczywiście, no, sytuacja akurat jeśli chodzi o Izrael jest o tyle ciężka, że bardzo wzmocnił się Hezbollah. Mają około podobno 130 tysięcy pocisków. Nie wiem na ile oczywiście poza samą liczbą tych pocisków, jakie mają platformy lub inne tego rodzaju urządzenia do ich wystrzeliwania, bo te mogą być inne, ale na północy Izraela oczywiście jest zupełnie już inna sytuacja niż była. Stąd też, tak na dobrą sprawę, wzgórza Golan przeszły też w ręce Izraela. Utrwalono stan, który de facto i tak istniał, daje to pewne przewagi Izraelowi teraz. Czy uderzy sam? No, możliwe, że uderzy, ale znowuż będzie musiał zaangażować dużą część swojej floty, tych samolotów, tak? Część z nich będzie musiała służyć jako latające cysterny. No, podobno być może dostarczą jakieś inne lub nowe właśnie, żeby zwiększyć liczbę samych samolotów już bojowych, tak? Żeby one nie służyły za latające cysterny, ale czy to do tego dojdzie, to nie wiem jeszcze. Więc to tak to wygląda. No, być może uderzą, ale też muszą mieć pewność, że takie uderzenie wyśle odpowiedni sygnał, co Iran w takiej sytuacji ma zrobić, tak? Bo póki co jest bardzo wątpliwe, czy oni wycofają swoich tak zwanych doradców z Syrii, czy też zredukują swoje wpływy w Iraku, bo to, już o Jemenie nie wspominając, dlatego że to jest daleko poza zainteresowaniem Izraela. Dlatego, że to, co robi Iran w regionie, obecność tych doradców i też nie tylko, jest swego rodzaju strategią wysuniętej obrony. Czyli wejdźmy tak głęboko, tak blisko, w cudzysłowie, wroga, jak się da, bo wówczas on będzie musiał myśleć w innej skali niż tylko na naszym pograniczu z Arabią Saudyjską w Zatoce czy z Irakiem. Także to bardzo komplikuje też sprawę.
To jest na koniec naszej rozmowy pewnie najbardziej dla pana niewygodne pytanie o polską dyplomację. Myśmy się na początku roku zgodzili na tą konferencję bliskowschodnią. Teraz taka prywatna rozmowa z jednym z ekspertów, który organizuje forum w Krynicy, zaprasza irańskich ekspertów, a oni w odpowiedzi do niego piszą: tylko wyślij nam proszę bardzo pismo, że ta konferencja nie ma nic wspólnego z polskim rządem, to może wtedy przyjedziemy. Polska, zdaje się, co nieco naraziła się Teheranowi tą konferencją, czy już jakbyśmy weszli w tą rolę giermka Stanów Zjednoczonych, to trzeba w niej wytrwać, czy jednak powinniśmy wrócić do jakiegoś bardziej zniuansowanego stanowiska politycznego?
Znaczy, jeśli chodzi o tą konferencję, która się odbyła, to wiele jest głosów, że ona była porażką lub że była niepotrzebna. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to mam odwrotne wrażenie, dlatego że sam fakt, że ona się odbyła i że daje możliwość przyszłych spotkań roboczych z różnymi państwami, już samo w sobie jest sukcesem. To, że niektóre media roztoczyły wokół tego taką atmosferę skandalu, że to robimy niepotrzebnie, że jesteśmy gierkami czy popychadłami tak na dobrą sprawę, no była mało konstruktywna. Jeżeli chodzi o same spotkania z Irańczykami, szczerze mówiąc, oni teraz też nie za bardzo chcą się z wieloma stronami spotykać. Przykładowo ostatnio był Shinzo Abe w Japonii, z Japonii właśnie w Iranie, tak? I akurat w tym momencie doszło do ataku, czy też zamachu na jeden z tankowców, który, jak się okazało, był japoński. No, rozmawiał z nim, ale to, co się stało, jeżeli oczywiście ta hipoteza o tym, że oni rzeczywiście wykonują te zamachy, jest prawdziwa, no być może w ramach odstraszania, też pokazuje, jaki jest stosunek do kogoś, kto przyjeżdża i jest jednym z czołowych tak naprawdę, w cudzysłowie, giermków Stanów Zjednoczonych w Azji Wschodniej. No, Iranowie jest bliżej do Chin niż do Japonii. No, mieć siłą rzecz.
To prawda, bo to jest też, tylko na koniec zapytam o tą rolę, którą często polscy eksperci podkreślają, że Polska mogła być kanałem informacyjnym między Waszyngtonem a Teheranem, mając wspólne kontakty jeszcze z czasów minionej epoki, z PRL-u, mogła, kiedy była taka potrzeba, kiedy będzie taka potrzeba, pomóc w kontaktach, teraz tą rolę utraciła. Tą możliwość utraciła.
To znaczy, ja nie sądzę, żeby utraciła. Być może po prostu być może nie tak to jest aranżowane, jak powinno. Jeżeli nie ma kontaktów na szczeblu rządowym, to co stoi na przeszkodzie, żeby na szczeblu, nie wiem, prywatnym czy NGO-sów to otwierać? Nie ma problemu.
No i to jest może odpowiedź na ten problem, który trapi i Polskę, jak się ustawić w tym globalnym konflikcie, ale też jak ten konflikt się zakończy, bo on jeszcze trochę będzie trwał i będzie nam naszą uwagę absorbował, bo to w tej chwili najważniejszy być może konflikt.
Taki. Najprostszym rozwiązaniem, żeby utrzymać kontakty, to są konferencje naukowe.
I spotkania takie jak w Krynicy, może tam się pojawią Irańczycy i będzie można z nimi porozmawiać, jak oni patrzą na świat, na konflikt ze Stanami. Łukasz Przybyszewski, ekspert do spraw międzynarodowych, iranista, ekonomista, wykładający na Akademii Sztuki Wojennej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również.
17:40 na zegarach. No to my damy sobie chwilę odpoczynku od rozmów w studio.